Wiadomość w Radiu Maryja. Zapraszam. Polska i Czechy są na tej samej długości fali, między innymi w sprawie funduszy unijnych i migracji, powiedział premier Mateusz Morawiecki po rozmowach z szefem czeskiego rządu Andriejem Babiszem. Babisz podkreślił, że stosunki polsko-czeskie są ponadstandardowe. Szef polskiego rządu spotkał się ze swoim czeskim odpowiednikiem w Karlowych Warach, na marginesie odbywającego się tam Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Polski premier na konferencji prasowej wskazał na wspólne relacje obu krajów w obszarze infrastruktury, gospodarki, energetyki oraz kultury. Premier Mateusz Morawiecki mówił też o owocnej wymianie doświadczeń w walce z karuzelami VAT-owskimi oraz o wspólnocie poglądów na temat migracji i budżetu unijnego.
Relacje na bardzo wielu polach są naprawdę znakomite, a przede wszystkim też współpraca, nie tylko nasza tu handlowa, gospodarcza, ale ta w Europie, czy Fundusz Spójności, fundusze rolnicze, no i oczywiście fundusze infrastrukturalne i wielkie problemy typu uchodźcy. Jesteśmy tutaj na tej samej długości fali. Bardzo chciałem podziękować panu premierowi za tą współpracę i za zaproszenie.
Premier Czech Andrej Babiš wyraził zadowolenie z tego, że Unia Europejska patrzy bardziej pozytywnie na rozwiązania proponowane przez Grupę Wyszehradzką w kwestii migracji. W programie znalazło się też spotkanie premierów Polski i Czech z przedsiębiorcami z obu krajów. Osoby, które funkcjonują w spółkach Skarbu Państwa, nie będą kandydowały z naszych list w wyborach samorządowych, oświadczył prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. W piątek w siedzibie partii na Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie Komitetu Politycznego Ugrupowania. Politycy rozmawiali m.in. o jesiennych wyborach samorządowych. Po zakończeniu obrad prezes PiS-u Jarosław Kaczyński wygłosił oświadczenie.
Zapadła decyzja zgodnie z naszymi deklaracjami, które składaliśmy już niejednokrotnie i ja je składałem. Do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Ci, którzy funkcjonują w spółkach, są przez nas szanowani, jeżeli dobrze wykonują swoje obowiązki, ale nie będziemy łączyć tych dwóch funkcji. To znaczy te osoby nie będą kandydowały na żadnym szczeblu samorządu. I to chciałem Państwu przekazać, że tego rodzaju decyzja została już podjęta. Decyzje konkretne, personalne, dotyczące list, dotyczące kandydatów na prezydentów, no będą ostatecznie ogłoszone, chociaż jeżeli chodzi o prezydentów, to już znaczna część z nich została podjęta w nieodległym czasie.
Kandydatów Zjednoczonej Prawicy na prezydentów miast wojewódzkich prezes PiS-u Jarosław Kaczyński zaprezentował pod koniec kwietnia. W maju Komitet Polityczny Rządzącego Ugrupowania zaakceptował ponad 40 kandydatur, a w czerwcu kolejnych 29. Pierwsza tura wyborów samorządowych ma się odbyć jesienią, w jedną z trzech niedziel, 21 października, 28 października lub 4 listopada. Wówczas to wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Na warszawskiej Cytadeli oficjalnie rozpoczęto budowę siedziby Muzeum Historii Polski. W uroczystości wzięli udział m.in. wicepremier i minister kultury profesor Piotr Gliński, dyrektor muzeum Robert Kostro oraz przedstawiciele wykonawcy. Muzeum Historii Polski zostało powołane w 2006 roku. Do jego głównych zadań będzie należała promocja polskiej historii i kultury. W muzeum zostaną zgromadzone pamiątki związane z historią naszego narodu. Placówka będzie prowadziła też działalność edukacyjną. Profesor Piotr Gliński podkreślił, że na to muzeum od lat czekali Polacy.
Myślę, że realizujemy w tej chwili jeden z głównych celów, jaki przyświeca pracy mojemu resortowi. Muzeum Historii Polski to jest coś, na co czekają Polacy od lat i to jest nasz obowiązek, żeby jak najszybciej oddać to miejsce, ten nowy budynek, nową siedzibę Muzeum Historii Polski, nową i pierwszą w zasadzie, bo no, ta dotychczasowa jest wciąż tymczasowa, kilkanaście już lat, oddać naszym muzealnikom, ale oddać po prostu Polakom.
Gmach placówki będzie częścią kompleksu muzealnego, w którym znajdą się także Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum 10 Pawilonu i Muzeum Katyńskie. Tymczasowa siedziba Muzeum Historii Polski mieści się przy ulicy Mokotowskiej w Warszawie. Małgorzata Gersdorf szuka wsparcia za granicą. W piątek spotykała się z przedstawicielami organizacji pozarządowych i sędziów z innych państw. Rzecznik Sądu Najwyższego ocenił, że ich wizyty są wyrazem poparcia dla niej. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, Gersdorf przeszła już w stan spoczynku, tym samym przestała pełnić funkcję pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Nie przyjmuje jednak tego do wiadomości. W piątek spotkała się z szefową Amnesty International. Odbyły się też rozmowy z przewodniczącym Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa i prezesem Sądu Najwyższego Holandii. W ocenie posła Kukiz 15 Jarosława Sachajko profesor Gersdorf uprawia w tym momencie paskudną politykę przypominającą tą, jaką prowadzi totalna opozycja.
Widzimy jakieś paskudne politykowanie, zapraszanie ludzi z zewnątrz, czyli zachowywanie się tak jak totalna opozycja, czyli ulica i zagranica. I tu właśnie widzimy tę zagranicę. Pytanie się innych porządków prawnych, takich, które nie są w Polsce, czy w Polsce jest przestrzegane prawo? No a jakim prawem jest to robione i znowu jest szkalowane dobre imię Polski zamiast rozwiązywać ewentualne problemy w Polsce. Ale to, o czym powiedziałem, to jest stosowanie wybiórcze tej ustawy, nie pytanie Trybunału Konstytucyjnego. Oszukiwanie pana prezydenta i całego społeczeństwa i eskalowanie tego konfliktu pokazuje, że pani Gersdorf nie jest formalnym prawnikiem, tylko politykiem, który nie przestrzega konstytucji.
Małgorzata Gersdorf twierdzi, że stanowisko prezesa Sądu Najwyższego ma kadencyjność określoną w Konstytucji, która nie podlega dyskusjom i zmianom ustawowym. Gersdorf zapowiada, że teraz idzie na urlop. Pracami Sądu Najwyższego kieruje sędzia Józef Iwulski. Jak sam powiedział, nie jest zastępcą ani następcą pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawiło informacje na temat szczegółów kontraktu na dostawę systemu obrony powietrznej Wisła. Na pytania posłów z Sejmowej Komisji Obrony odpowiadał wiceszef MON-u Wojciech Skurkiewicz. Dyskusji przysłuchiwała się redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Sejm podjął uchwałę o powołaniu Komisji Śledczej do spraw VAT. Będzie miała m.in. zbadać i ocenić prawidłowość działań poprzedniego rządu w sprawie zapewnienia dochodów z VAT i akcyzy, a także sprawdzić ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Zakres prac komisji to okres od grudnia 2007 do listopada 2015 roku. Opozycja chciałaby wydłużyć go także o czas rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jednak propozycja nie przeszła. Na zarzuty odpowiadał w Sejmie poseł Marcin Horała. Polityk został rekomendowany przez klub PiS na przewodniczącego komisji.
Czy prawdą jest, że komisje śledcze generalnie są od badania nieprawidłowości, a nie od chwalenia się dobrymi działaniami? Tak się składa, że w obszarze ściągania podatków i podatku VAT dobre działania są wtedy, kiedy luka jest niska lub maleje, a nieprawidłowości są takie wtedy, kiedy ona rośnie lub utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. W latach, bardzo mi przykro, ale wyglądało to tak. Do roku 2007 była bardzo niska i malała. W 2007 objęły rządy PO-PSL. Luka zaczęła dynamicznie rosnąć po to, żeby być rekordowa przez kilka lat na rekordowym poziomie. Po czym od 2016 znowu maleje i to maleje dynamicznie.
W skład komisji wejdzie 9 posłów. Wiele wskazuje na to, że na pytania śledczych odpowiadać będą kluczowi politycy poprzedniej władzy. Zuzanna Dąbrowska, Sejm.
Służby pracują na miejscu katastrofy samolotu MiG-29 w pobliżu miejscowości Sakówko koło Pasłęka. Do wypadku doszło przed godziną 2 w piątek nad ranem. Pilot, mimo że katapultował się z maszyny, nie przeżył wypadku. Samolot wykonywał lot szkoleniowy. Moment tragedii zrelacjonował naszemu reporterowi jeden z pobliskich mieszkańców.
Był straszny huk. Godzina była 2, ja wstałem, poszłem tam, patrzę, no tam już była policja, żandarmeria i na tym się skończyło.
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że na razie wstrzymano lot maszyn MiG-29, a sprawą zajęła się Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.
Chciałem Państwa poinformować, że rozmawiałem z pułkownikiem Cierniakiem, przewodniczącym Komisji do Spraw Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Komisja już rozpoczęła swoje prace. Eksperci komisji udali się na miejsce zdarzenia. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez żandarmerię wojskową. Do czasu wyjaśnienia przyczyn tej katastrofy wstrzymane zostały loty przy użyciu tego statka powietrznego.
Sprawą zajmuje się też Warszawska Prokuratura Okręgowa. Wyrazy współczucia i żalu wyrazili na Twitterze prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki. Wojsko ani MON nie podały nazwiska tragicznie zmarłego pilota. Zaznaczono jednak, że posiadał on 850 godzin wylatanych w powietrzu, w tym ponad 600 godzin na MiG-29, na których pełnił dyżury bojowe. Zakończyła się trzecia edycja letniej szkoły Bractwa Świętego Jana Pawła II. Bractwo działa przy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II. Jego inicjatorem jest ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Członkowie Bractwa od środy rozważali myśli Ojca Świętego Jana Pawła II, zawarte w książce Pamięć i Tożsamość. W tym roku uczestnicy analizowali drugi rozdział poświęcony kwestii wolności i odpowiedzialności. W poprzednich latach podjęto tematy dotyczące zła i grzechu. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, opiekun Bractwa, podkreśla, że w czasach, kiedy poszukujemy odpowiedzi na wiele pytań, powinniśmy sięgać do nauczania Jana Pawła II. Ksiądz profesor podkreśla, że Bractwo sięga do tekstów papieża, który był prorokiem.
Myślę, że to jest odpowiedź na pewien deficyt, który pojawił się po śmierci Jana Pawła II. Wszyscy czuliśmy i czujemy potrzebę zagospodarowania tego wielkiego dziedzictwa, które nie powinno zostać potraktowane jako dziedzictwo już zamknięte, jako pontyfikat zakończony. To jest pontyfikat proroka, który zdecydowanie przekraczał nie tylko próg nadziei, ale także próg czasu i historii. I kiedy dzisiaj właśnie poszukujemy wielu odpowiedzi, wielu pytań na to, jak żyć we współczesnym świecie, jak rozumieć, jak interpretować świat, Jan Paweł II staje nam tutaj jako wielki przewodnik na tych właśnie drogach naszych poszukiwań.
W letniej szkole Bractwa Świętego Jana Pawła II wzięły udział osoby z całej Polski, a nawet przedstawiciele Polonii. Codziennie towarzyszyła im modlitwa w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II. Świątynia powstała jako wotum wdzięczności za pontyfikat wielkiego Polaka. Grudniowa konferencja klimatyczna COP24 w Katowicach może być kamieniem milowym na drodze wyznaczonej przez porozumienie paryskie, powiedział w Watykanie ojciec święty Franciszek. Papież zabrał głos na konferencji z okazji trzeciej rocznicy publikacji jego ekologicznej encykliki Laudato Si. Do rządów państw apelował o uszanowanie wziętych na siebie zobowiązań. Informację o tym zebrała Karolina Stasiak.
Ojciec Święty wziął udział w odbywającej się w Watykanie konferencji pod hasłem Uratować nasz wspólny dom i przyszłość życia na ziemi. Wydarzenie zorganizowano w 3 lata po tym, jak opublikowana została encyklika papieża Franciszka poświęcona kwestiom ochrony środowiska przyrodniczego. Ojciec Święty, zwracając się do przybyłych do Watykanu, nawiązał do mającego odbyć się w grudniu szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. Franciszek podkreślił, że może być on kamieniem milowym na drodze wyznaczonej przez porozumienie zawarte w Paryżu w 2015 roku. Biskup Rzymu odniósł się też do słów ze swojej encykliki o tym, że redukcja emisji gazów cieplarnianych wymaga uczciwości, odwagi i odpowiedzialności, głównie ze strony państw najpotężniejszych i najbardziej zatruwających środowisko. Nie możemy pozwolić sobie na to, by stracić czas w tym procesie, zaznaczył papież Franciszek, zwracając się do rządzących. Z Polski na obrady do Watykanu udali się minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz oraz wiceminister środowiska i prezydent COP24 Michał Kurtyka.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.